Marcin Sasin, dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest profesor Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie oraz dyrektor gorzowskiego archiwum Dariusz Rymar. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Rozmawiamy w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego do godziny W. Jeszcze trochę, bo to godzina 17 oczywiście, ale chciałbym nim o historii powstania, o jego skutkach, znaczeniu powstania, chciałbym porozmawiać o tym na samym początek, taki zarys słuchaczom pokazać tego, co działo się przed powstaniem, czyli sytuacji Polski w lipcu i oczywiście wcześniej, 44 roku, ale też sytuacji Niemiec 44 roku, bo to też ma znaczenie.
Bardzo rozległe, trudne pytanie. Oczywiście sytuacja, jeśli chodzi o sytuację Polski, dramatyczna, można powiedzieć. Dramatyczna ze względu na komplikacje polityczne wkraczające od wschodu do Polski już od stycznia 44 roku Sowieci, Armia Czerwona, a jednocześnie brak stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem polskim działającym w Londynie i właśnie Sowietami, a więc niejasność co do kwestii granicznych. No i w tle oczywiście sprawa katyńska, która stała się powodem zerwania stosunków dyplomatycznych, a więc sytuacja niepewna, tworzony przez Stalina rząd, jeszcze na razie nazywał się, to już lipiec 44 roku, Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a więc wyraźny ruch w kierunku polskich komunistów, że Stalin będzie budował przyszłość powojenną Polski w oparciu o środowisko inne niż londyńskie. To tyle krótko o sytuacji Polski. Natomiast oczywiście sytuacja Niemiec, można powiedzieć, że również dramatyczna, choć zupełnie z innych powodów. 44 rok, połowa 44 roku to jest już inwazja, rozpoczęta inwazja na zachodzie, drugi front. Oczywiście wycofujące się wojska niemieckie ze wschodu pod naporem Armii Czerwonej. No i lipiec to jest przecież też zamach na Hitlera, a więc w sumie przesilenie polityczne w Niemczech. Hitler utrzymał się, wiemy, niestety, można powiedzieć, utrzymał się przy władzy. Ale sytuacja Niemiec, i to potwierdzały następne miesiące, również trudna i dramatyczna.
Cały ten walec wojenny trwa ze wspomnień i powstańców, ale ze wspomnień ogólnie tamtej Warszawy. Wiemy, że przez Warszawę przechodzą jednostki niemieckie, które wycofują się z frontu w sposób nieskoordynowany. Tak uważają dowódcy powstania. I nagle, kilka dni przed powstaniem, jednak te wojska cofają się na linię Wisły, a mimo to jest decyzja o powstaniu, mimo że garnizon niemiecki w Warszawie jest dość silny. Dlaczego?
No właśnie, i to jest bardzo dobre pytanie. To jest właśnie najlepsze pytanie, jakie można postawić, badając tamten czas. I ja muszę powiedzieć, że no, jestem laikiem, nie jestem wojskowym. Natomiast ta decyzja była podjęta, uważam, fatalnie. To był fatalny moment, bo to, co pan redaktor powiedział, to wycofanie się bezładnie, wycofywanie się Niemców ze wschodniej części, ze wschodniego brzegu Wisły. Ono trwało, ale trwało gdzieś mniej więcej w połowie lipca. Natomiast w okolicach 20 i później lipca udało się Niemcom opanować sytuację na froncie. Przerzucili w okolice Warszawy dywizje pancerne, i które powstrzymały napierających Rosjan. I w tej sytuacji dowództwo Armii Krajowej z generałem Borem Komorowskim, komendantem Armii Krajowej, podjęło zaskakującą decyzję, bo Warszawa od wielu miesięcy było jasne, że nie będzie objęta powstaniem, i nagle w okolicach 20-21 lipca dowództwo Armii Krajowej, choć niejednolicie, podejmuje taką decyzję karkołomną, wcześniej ogołociwszy Warszawę z broni, którą wysłano na wschodnie tereny kraju, gdzie zasilono nią tam walczące oddziały Armii Krajowej. Więc karkołomna decyzja i moment wybrany fatalnie właśnie w tym momencie, kiedy opór zaczął tężeć, a wojska sowieckie przejściowo oczywiście, ale jednak ten czas przecież był ważny, zostały odepchnięte od Warszawy, od przedpoli Warszawy.
Mamy też tutaj taką sytuację, że w pewnym momencie do generała Bora Komorowskiego przyszedł późniejszy taki dowódca powstania, mówię tutaj o Monterze, tak, tym słynnym dowódcy Chruścielu, który mówi, że wojska radzieckie, a właściwie czołgi zauważono na przedpolach Pragi. To też ta informacja mogła mieć wpływ na dowództwo to główne, że już Rosjanie blisko i musimy coś zrobić, bo za chwilę się okaże, że Rosjanie tak czy siak będą wyłapywać nasze struktury, nasze jednostki.
Warszawa była, trzeba powiedzieć, beczką prochu, bo przecież różne się na to czynniki składały. Przede wszystkim wizja, jaką mieli żołnierze Armii Krajowej, że przyjdzie im kiedyś ten dany, dostanie im ten moment odwetu na Niemcach. Więc to po pierwsze. Po drugie, podgrzewanie atmosfery przez Sowietów, nadająca z Moskwy radiostacja Kościuszko, polskojęzyczna radiostacja, która wzywała wręcz warszawiaków do rozpoczęcia powstania. A więc prowokacja, można mówić właściwie, jeśli chodzi o o postawę Sowietów. No inne elementy, no to właśnie ten zamach na Hitlera, wycofujące się oddziały. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na, właśnie bo poruszył pan tu ciekawy wątek niedoinformowania komendanta głównego. Decyzja zapadła na Radzie, na której zapadła decyzja o podjęciu powstania. Nie uczestniczył w tej naradzie, w tej odprawie, nie uczestniczył, bo spóźnił się z przyczyn od niego niezależnych dowódca wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej i przyniósł takie informacje, które no gdyby je znano w porę, nie spowodowałyby prawdopodobnie, że decyzja przynajmniej w tym terminie nie byłaby podjęta. Jest też taki fakt bardzo charakterystyczny, że powstanie wybuchło we wtorek, to wiemy, a w sobotę spotkał się, czy przyjęty został przez generała Komorowskiego Jan Nowak-Jeziorański, kurier z Warszawy, i dopiero od Nowaka Jeziorańskiego na kilka dni przed powstaniem dowództwo Armii Krajowej dowiedziało się, że rząd londyński nie przyśle brygady spadochronowej. Liczono na takie wsparcie, więc to pokazuje, jakich ograniczona ilość informacji docierała do Komendy Głównej, w jakich warunkach podejmowano tę decyzję, i ta decyzja okazała się tragiczna. Jestem przekonany, że ta decyzja przyniosła straszne skutki i do dzisiaj tak naprawdę nie została przez Polaków, tak myślę, przepracowana. I kiedy ja myślę o powstaniu, to myślę przede wszystkim o tych młodych ludziach, którzy wykonali swoje zadanie, czy poszli do powstania i zrobili coś, czego żadne polskie pokolenie wcześniej, ani później nie zrobiło i czego nikt nie miał prawa od nich wymagać, bo poświęcili swoje życie, często przed śmierć poprzedzoną cierpieniami, zupełnie bezinteresownie, dla sprawy, dla kraju. To jest nieprawdopodobne pokolenie i temu pokoleniu należy się, uważam, i tym żołnierzom należy się szacunek, a kierownictwo Armii Krajowej krytyczna ocena, tak uważam.
To jest tak, że walczyło pierwsze pokolenie wychowane w wolnej Polsce po ponad 100 latach niewoli. W wielu wspomnieniach powstańcy zaznaczają, że taki był klimat, że nie można było inaczej, że po prostu powstanie wisiało w powietrzu i Niemcy też o tym wiedzieli. Ale powstanie wybuchło. Mało osób wie, że o 13.50 na Żoliborzu warszawskim padły pierwsze strzały, a to wszystko dlatego, że w ten wtorek 44 roku żołnierze AK szli do swoich zbiórek poubierani w długie płaszcze z karabinami i patrol, który przejeżdżał koło tych powstańców, zauważył ich i nie wiedział, co właściwie zrobić. Powstańcy też nie wiedzieli, czy uderzyć. W końcu oficer niemiecki wyciągnął broń i tak to się zaczęło. Natomiast pytanie, bo po tym zdarzeniu cały garnizon niemiecki został postawiony w stan z gotowości, w stan alarmu. I tu też historycy zadają pytanie, czy gdyby nie to zdarzenie, to czy powstanie nie rozeszłoby się mocniej, nie byłoby tego uderzenia mocniejszego, po którym Niemcy by się nie pozbierali, a nie, że nagle od strony Woli wpadają oddziały niemieckie i zaczyna się rzeź Woli. Czy to potoczyłoby się inaczej?
No nie czuję się aż tak wielkim ekspertem, nie czuję się w ogóle ekspertem od powstania warszawskiego, choć znam trochę powstańców i interesowałem się tą tematyką mocno. Swego czasu byłem nawet w domu Janka Bytnara Rudego, gdzie poznałem jego matkę, jego siostrę. To było to samo mieszkanie, z którego gestapo w marcu 43 roku zabrało go i, jak wiemy, zamordowało. Natomiast wydaje mi się, że moment powstania warszawskiego, moment wybuchu, czy fakt, że wybuchnie powstanie, był doskonale Niemcom znany.
Niemcy nie wiedzieli kiedy, ale wiedzieli, że na pewno.
Tak, jest była kwestia może wątpliwości. No przecież ten rozkaz się też rozchodził. Nie do wszystkich przecież oddziałów Armii Krajowej dotarł, więc pytanie, gdzie agenturę mieli swoją Niemcy, ale niewątpliwie ją mieli i niewątpliwie coś wiedzieli. Trudno mi powiedzieć, jak dużo wiedzieli. Natomiast nie ma przypadku w tym, że wiele posterunków tuż przed wybuchem powstania zostało przez Niemców wzmocnionych. I oczywiście ten element zaskoczenia był tutaj bardzo ważny i na pewno by to miało wpływ pozytywny na przebieg powstania, gdyby uderzono jednocześnie naraz we wszystkich miejscach. Aczkolwiek takich incydentów, o których pan powiedział, było więcej. Ten w Żoliborskim najbardziej był znany, największy. Więc on jakby zdominował nasze myślenie, ale było takich zdarzeń więcej. Trudno było w warunkach konspiracji zarządzić mobilizację kilkudziesięciotysięcznej armii. Tak jak pan słusznie zauważył, tu ciepło, lato, środek lata, a przecież trzeba było gdzieś tam pod ubraniem, czy nawet iść z plecakiem jakimś, a w tym plecaku jakieś rzeczy, prawda? To wszyscy uczestnicy powstania mówią, że tego 1 sierpnia było pełno ludzi młodych na ulicach właśnie z plecakami, tak trochę
w wojskowych butach, w takich widzieli,
tak, więc trochę w takim wojskowym sznycie ubranych, więc to oczywiście musiało, nie mogło to ulec zupełnemu niezauważeniu przez Niemców.
Niestety czas nam się kończy, ale chciałem zapytać, bo wspomniał pan też o tym wątku, londyńskim, gdzie część wojska polskiego stacjonującego tam miało trafić do Warszawy. Między innymi żołnierze...
W mniemaniu kierownictwa Armii Krajowej.
Między innymi żołnierze generała Sosabowskiego, który był sam zwolennikiem, żeby go zrzucić z jego jednostką nad Warszawę. Inna sprawa to jest generał Sosabowski i jego historia i historia jego żołnierzy, która jest też tragiczna i niesprawiedliwa z naszego punktu widzenia.
I jego syna, który walczył w powstaniu i z konsekwencjami inwalidzkimi stracił wzrok.
Tak, dokładnie. Natomiast lubię historię alternatywną. Ostatnie pytanie. Co by się stało, gdyby rzeczywiście żołnierze generała Sosabowskiego trafili do Warszawy?
Myślę, że nie miałoby to większego wpływu ze względu jednak na to, że oczywiście powstanie trwałoby może dłużej, może byłoby w pierwszej fazie osiągnęło większe sukcesy, być może to było możliwe. Natomiast jednak decydująca w tej kwestii, tak mi się wydaje, była sytuacja polityczna i brak odpowiedniego przygotowania politycznego do wybuchu powstania. I to było jakby, czyli brak współdziałania z Sowietami. Czy ono było możliwe w warunkach roku 1944? No to jest oczywiście pytanie. Wydaje się, że nie, ale w związku z tym, ponieważ nie było możliwe, no to jednak myślenie o powstaniu było błędem w tamtych warunkach, bo jednak założenie było, że powstanie ma wybuchnąć na krótko przed wejściem Sowietów do miasta i te kilka godzin, kilkanaście godzin, kilka dni to jest to, co my możemy zrobić i czekamy na wejście Sowietów. My ujawniamy się tu jako gospodarze. Amunicji było na 1-2 dni walki przecież, więc trudno było myśleć o powstaniu jako wielotygodniowym zdarzeniu, a tak się przecież potoczyło później.
A Warszawa miała się wykrwawić w mniemaniu Stalina. Nie miała takiego szczęścia jak Praga, która miała obok oddziały Włazowa, które odsunęły Niemców od Pragi, dzięki między innymi temu, że kolaborująca z Niemcami armia odsunęła oddziały niemieckie spod Pragi i Niemcy nie mogli powtórzyć tego praskiego, warszawskiego scenariusza w Pradze, więc Praga ocalała. Tutaj Warszawa poniosła ogromne straty, nie tylko jeśli chodzi o żołnierzy AK, ale także cywilów i o tym wszyscy pamiętajmy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Mało czasu, żeby o tym porozmawiać. Dariusz Rymar, dyrektor Gorzowskiego Archiwum, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.